Otwórzcie znowu Ewangelię Łukasza. Jeśli chcecie. Łukasza 5 rozdział i chciałbym przeczytać pierwsze 11 wersetów.
Łukasza ile?
Łukasza 5, 1 do 11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Zazwyczaj codzienność Pana Jezusa tak przebiegała, że gdzieś był i mnóstwo ludzi było i chciało go dotykać. Wchodził do miasta i ludzie się zbiegali. Trędowaci wołali z daleka, bo nie wolno im było podchodzić zbyt blisko. Ale tak poza tym ludzie starali się go dotknąć, starali się do niego podejść. Szczególnie ludzie chorzy, ludzi chorych przynoszono, tych, którzy nie mogli chodzić, przynoszono do niego, no żeby ktoś, żeby Jezus dotknął się ich, żeby zostali uzdrowieni. Bo, jak czytamy w niektórych fragmentach Pisma, była moc w nim, moc Pana w nim ku uzdrawianiu. Czyli po prostu on uzdrawiał, to była oznaka jego mesjaństwa, bycia, że jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, że właśnie uzdrawia. Także tłumy chciały zawsze być blisko Niego, często przepychał się przez tłum. A tutaj czytamy, że Jezus szuka sposobu, żeby jakoś troszkę się od tłumu oddalić. Żeby tłum nie był w stanie go dotykać, żeby miało tą swobodę, żeby domówić do ludu. I w trzecim wersecie czytamy, że wszedł do jednej z tych łodzi i prosił Szymona Piotra, aby nieco odjechał od brzegu. I usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. Także to było celem Pana Jezusa. On chciał głosić Słowo Boże tym ludziom. Ten tłum zebrał się, żeby słuchać Słowa Bożego. Czytam o tym w pierwszym wersecie. Ale właśnie ten odpłynięcie łodzią służyło przede wszystkim ku temu, żeby Jezus mógł swobodnie przemawiać. Żeby ten tłum nie napierał na Niego z wszystkich stron.
Mam jeszcze taką uwagę, że jak odjechał od brzegu z łodzi, to go więcej mogło słuchać.
Tak, to też na pewno jest jakąś rzeczą. Też nad tym się zastanawiałem. I właśnie myślę, że w Marka 3, 9-10 czytamy wyraźnie o tym, że właśnie jakby głównym powodem było właśnie to, żeby mógł swobodnie przemawiać. Nie? Marka 3 rozdział, wersety 9-10. I powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę ze względu na lud, który na niego napierał. Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. To jest właśnie to. Czyli no Jezus miał ten problem, tak jakby, że nie mógł dojść do głosu. Tak? I koniecznie chciał głosić im Słowo Boże. A więc Jezus odpływa na tej łodzi od brzegu i głosi im Słowo Boże. Siada, ciekawe, siedząc głosi. Tak? Także widzimy, że jest bardzo wielka różnorodność. Jezus w świątyni wstaje, głosi, kiedy mówiliśmy przy tym o formach. Stoi, czyta z Księgi Izajasza, siada, naucza. Jego koncentracja jest na głoszeniu Słowa. I oczywiście wielu z tych chorych, oni stoją przy nabrzegu. I tak jakby mówią, myślą sobie, aha, teraz jest przerwa w uzdrawianiu. Teraz nie można się go dotknąć. Jezus nie chce mnie teraz uzdrowić. On odchodzi, odpływa. On chce, żebym skoncentrował się na czymś innym.
Ucieka ode mnie.
Ucieka. Słowo Boże chce, żebym słyszał. Tak jest naprawdę, że w naszym życiu też często, że my chcemy, żeby nasza potrzeba była zaspokojona. Mamy chorą osobę w rodzinie. Mamy jakieś problemy. Sami z czymś sobie nie radzimy. Jakieś rzeczy nas przytłaczają. I myślimy sobie, Panie, wyrwij mnie z tego utrapienia. To jest dla mnie teraz najważniejsze. A Pan Jezus tak jakby mówi, muszę troszeczkę tą łodzię odpłynąć i głosić Ci Słowo Boże. Musisz na tym się skoncentrować. To Słowo Boże jest w tym momencie ważniejsze. Chwała dla Boga jest ważniejsza. A nie to, żeby wyrwać Cię koniecznie za wszelką cenę z tego utrapienia. Także widzimy, że Pan Jezus stawia taki bardzo mocny priorytet na tym, żeby głosić. Nieraz jest tak, że Pan Jezus głosi, ludzie się nawracają, są uzdrawiani. Uczniowie coś do Niego mówią, mówi, musimy iść dalej, muszę obejść wszystkie miasta, muszę obejść wszystkie wioski, muszę wszędzie głosić Królestwo Boże. I stawia wyraźnie w centrum Słowo Boże, muszę głosić, muszę wszędzie dojść, muszą wszyscy usłyszeć. To jest najważniejsze. Kiedy zobaczymy do Jana 6 rozdziału, to widzimy, że oczywiście Pan Jezus zaspokaja często w bardzo spektakularny sposób potrzeby swoich słuchaczy. W Jana 6 rozdziale i wersetach 26 do 27 czytamy takie słowa, które Jezus skieruje do ludzi, którzy byli przez Niego nakarmieni i słuchali Go. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I możemy powiedzieć, momencik, to jest trochę dziwne, bo Jezus mówi do nich, wy mnie szukacie nie z powodu cudów, ale z powodu tego, że zjedliście trochę, się dobrze najedliście. Możemy pomyśleć, jak to? To przecież był cud i dlatego go szukali, bo chcieli, żeby ich potrzeby były zaspokojone. Fakt jest, że Jezus czynił cuda, żeby pokazać, kim jest. Żeby było pokazane, kim On jest, że jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, jest tym, który przychodzi, żeby ratować z grzechów. Żeby wyzwolić swój lud. I dlatego, żeby udowodnić to, czyni cuda, czyli wielkie dzieła. Ale w centrum nie stoi to, żeby każda potrzeba była zaspokojona. Jezus zaspokaja często potrzeby. Lituje się nad ludźmi. Czytamy często w Ewangeliach, że po prostu się lituje. I dlatego tak samo możemy prosić, jak ten setnik, który mówił, uzdrów sługę mojego. Powiesz słowo, on będzie uzdrowiony. I po prostu błaga Jezusa. Posyła ludzi i oni go proszą, zrób to, uczyń to. I on Jezus to czyni. Mówi, wielka wiara tego człowieka, cudownie. I robi ten cud. Także setnik prosi go, wierzy, że on to może zrobić i prosi go. I to jest dobre. Ale z innej strony widać, że te cuda w pierwszej linii służą ku temu, żeby poświadczyć, kim jest Jezus, Syn Boży. I tutaj ci ludzie, oni nie garną się do Jezusa ze względu na to, kim On jest, ze względu na cuda, które atestują, że On jest Synem Bożym, że On jest tym mocarzem, który miał przyjść. Tylko ze względu na to, że ich osobiste potrzeby zostały zaspokojone. Że dobrze zjedli, że są syci i chcą tego zawsze. Chcą, żeby im było zawsze dobrze. I dlatego przychodzą do Jezusa. I Jezus z nimi dyskutuje. Jezus nie mówi, fajnie, że jednak przyszli. Dobrze, że jednak są. Fajnie, że przyszliśmy na nabożeństwo. Fajnie, że, nie wiem, coś tam robimy. Ale Jezus mówi do nich, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Właśnie Jezus mówi, to na Synu Człowieczy, na mnie, Jezus mówi o sobie, na mnie położył Bóg Ojciec swoją pieczęć. O mnie poświadcza. Te cuda świadczą o tym, kim jestem. Jaki pokarm trwa? Czy ten pokarm, który zaspokaja naszą potrzebę, zaspokaja nasze utrapienie, on nie trwa, on nie przetrwa. On nam ułatwi, on nam pomoże, ale on nie przetrwa tego progu wieczności. Jezus mówi, ale skoncentruj się na tym progu wieczności. Tutaj musi leżeć twoja koncentracja. I tyle wrócimy do tego fragmentu z Łukasza, z 5 rozdziału. To tutaj w 5 rozdziale Łukasza, w wersecie 4, 5 widzimy właśnie tego profesjonalistę Szymona, który jest rybakiem. Szymon mówi, że to nie ma sensu wypływać na głębie, nie ma sensu w sumie tak naprawdę łowić, no bo ten profesjonalista, jak czytamy w 5 wersecie, mówi, że całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy. Ale to przecież jego zawód, on wie co robi, on wie kiedy, gdzie są ryby i jak to robić i kto go będzie pouczał o tym, co on już od zawsze zna. Ale Jezus mówi, zrób to, wypłyń na głębie, zarzuć sieci swoje na połów. I Piotr mówi, na słowo twoje zarzucę sieci. Robi to. Mówi, wbrew temu, co znam, wbrew temu, co doświadczam, wbrew temu, co widzą moje oczy, ty to mówisz, ja będę posłuszny twojemu słowu. I wypływa. Ufa w to, że Jezus wie, co robi. I w wersetach od 6 do 9 widzimy właśnie ten cud, niesamowity cud. Przez całą noc profesjonalista nic nie złowił, ale Jezus mówi, wypłyńmy, będzie co łowić, wypływają i tak się dzieje. Czytamy, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Także taki połów spektakularny, którego Szymon najwyraźniej, który Szymon rzadko co widział, że sieci się rwały, że nie był w ogóle przygotowany na taki połów. Napełnili obie łodzie, czytamy w 7 wersecie, tak iż się zanurzały. A więc też, limit już jest osiągnięty. Już więcej naprawdę nie da rady, już chyba łódź by zatonęła, gdyby jeszcze parę rybek doszło. To, co widzimy dalej, to widzimy, że Szymon Piotr inaczej reaguje. On nie reaguje jak ten tłum, o którym przed chwilą czytaliśmy, który nie przyszedł do Jezusa z powodu tych cudów poświadczających o tym, kim on jest. Tylko Szymon Piotr rzeczywiście zauważa, że to nie jest jakiś tam człowiek, to nie jest jakiś tam nauczyciel. I czytamy, że jego reakcją Szymona Piotra jest strach, jest wielka bojaźń. Piotr mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. To jest reakcja na Boży cud, to jest reakcja na Boże objawienie. I to jest reakcja też życie człowieka, który przychodzi do Jezusa, który naprawdę się nawraca. On musi mieć wpierw objawienie, musi wiedzieć, że to jest ten mocarz potężny. To jest ten władca potężny, a ja sam jestem grzesznikiem. Ja sam jestem mały. Ja sam jestem potępiony w swoim naturalnym stanie, taki jaki jestem. Na to też musimy kłaść uwagę. Pokuta. Czy rzeczywiście człowiek doświadcza tego, czy doświadcza pokuty. Tak samo jak dalej chodzimy z Panem. Musimy trwać w takim stanie uniżenia przed Panem. Być gotowym, żeby naprawdę, jeśli widzimy, że nieprawość jakaś wkrada się do naszego serca, musimy być gotowi przynieść to do Pana. Nie możemy żyć z tym. Nie możemy tolerować bezprawia, jakiegoś zła w naszym sercu, które się panoszy. Musimy się z tym rozprawiać. Widzimy, że Szymon pokutuje. Naprawdę uniża się przed Jezusem. I tak podobnie jak spojrzymy do księgi Izajasza, jako Boży mężczyzna. Izajasza 6, rozdział 1, 5 wersetów. Pisze prorok Izajasz. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana zastępów. Pytanie, kogo widziały oczy Szymona Piotra? Dokładnie tego samego, Króla Pana zastępów. I oto Król Pan zastępów, wcielony, Syn Boży, stoi przed Nim, czyni ten potężny cud i On widzi Jego chwałę, oczywiście jakiś skrawek, Jego chwały potężnej. I Jego reakcją jest pokuta. I kiedy widzimy Izajasza tutaj, Izajasz widzi Jego chwałę. Pełna jest ziemia, wszystka ziemia chwały Jego, śpiewają te anioły. I reakcją Izajasza jest: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Jestem grzeszny, jestem zgubiony. I oczywiście Bóg nie zostawia go w tym stanie. I Bóg nie zostawia Piotrze w tym stanie. Ale do tego stanu człowiek musi dojść. Zanim przejdzie próg, tak jak czyta, ten wiersz ostatnio rozważaliśmy, ciekawy, ten o tym, że trzeba kołotać do drzwi królestwa, wejść tam sercem takim szczerym, ze słowem, że trzeba uniżyć się też. Naprawdę trzeba się uniżyć, żeby tego doświadczyć. Kiedy wrócimy do Ewangelii Łukasza, to widzimy, że oczywiście przy tym nie pozostaje. Ale to Bóg chce zobaczyć. I taką postawę chce Bóg też widzieć w naszych sercach, kiedy dalej pielgrzymujemy z Panem. Kiedy wrócimy do Łukasza 5, to widzimy, że Jezus wyciąga tak jakby rękę do Piotra i mówi do niego: nie bój się, w 10 wersecie, od tej pory ludzi łowić będziesz. Nie bój się, Szymonie Piotrze, jest dla ciebie ratunek, pójdziesz za mną. Jezus bierze go ze sobą i od tej pory Piotr jest jego uczniem. To jest naprawdę ta Boża łaska, że Bóg bierze tego człowieka, który jest skruszony, wyciąga go z tego i idzie z nim dalej, prowadzi go dalej. To jest to, co czyni z nami, ze swoimi uczniami. I tak Piotr chodzi blisko Jezusa, dzień i noc chodzi za nim, opuszcza wszystko, czytamy tutaj, i poszedł za nim, poszli za nim. 11 werset. Opuścili wszystko i poszli za nim. A więc Piotr zostawia swoją profesję, może być swój zawód. Ma akurat teraz ważniejsze rzeczy do zrobienia. I kiedy spojrzymy na Jana, 21 rozdział, to tam widzimy pewne rzeczy, które są podobne. No jak otworzymy 21 rozdział Ewangelii Jana, to tam widzimy jakby co działo się po zmartwychwstaniu Pana. I po zmartwychwstaniu Jezusa on robi tak jakby... robi podobny cud do tego właśnie tak jakby pierwszego wobec Piotra. Poczytamy tutaj w 21:6: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie, chodzi o ryby, tak? Poczytamy ten fragment. Poczytam od te pierwsze 12 wersetów. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. Gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus: przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus: pójdźcie i spożywajcie, a żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. Ale co właśnie dzieje się wcześniej? Co dzieje się przed tym, co tutaj wszystko czytamy? Właśnie widzimy, że Piotr idzie za Jezusem, Jezus umiera na krzyżu, uczniowie są przestraszeni, chowają się, Jezus staje z martwych, ukazuje się uczniom i by się wydawało, że teraz to już, no teraz już radość, no przecież Jezus mu się ukazał, Piotr go zobaczył, Tomasz nawet miał okazję dotknąć blizn, no to teraz to już
pewne.
Super. I teraz czytamy właśnie tutaj, że Piotr wraca łowić ryby. 21:3 czytamy: idę łowić ryby. I uczniowie mówią: dobra, idziemy z tobą. Także przez ten cały czas byli blisko Jezusa, chodzili z nim, porzucili swoją profesję. I teraz Piotr mówi: no dobrze, to wszystko jest wzniosłe i wielkie. Mieliśmy ten czas, ale teraz wróćmy do starego życia, tak jak było przedtem. To nie znaczy, że on mówi od razu, dobrze, idźmy i grzeszmy. To nie znaczy, że on mówi jakoś, róbmy coś złego, bo już teraz nie wiemy, co będzie dalej. Ale Jezus zmartwychwstał i go na razie nie ma. Nie ma, on nie doświadcza jego obecności. On nie ma już tego czasu, który miał przez 3 lata, gdzie Jezus był blisko. Po prostu Jezus się oddalił. Także jakby Piotr wydaje się, że jest troszeczkę zakłopotany tą sytuacją. Ale Jezus przecież powiedział mu, ty jesteś rybakiem ludzi. Ty będziesz ludzi łowić. Dla ciebie mam inne przeznaczenie. A Piotr jakby mówi, no ale to już się tak jakby skończyło. I my też tak możemy mieć, że idziemy za Jezusem, opuściliśmy wszystko, co gdzieś tam nam przeszkadzało. Pan Jezus powołał nas, żebyśmy szli za Nim. I może być, że nadchodzą próby, trudy, smutne dni, a Jezus wydaje się być gdzieś daleko, gdzieś w oddali. Wiemy, że umarł na krzyżu, wierzymy w to, zmartwychwstał. Wszystko to jest prawda, wiemy o tym, ale gdzieś tam jest w oddali. I dlatego zamiast go szukać, zamiast się modlić, zniechęcamy się i idziemy łowić ryby. Czyli po prostu wracamy do jakiejś takiej codzienności, bez tej świadomości, że Bóg cały czas jest, że Pan cały czas jest, że On stoi, puka, czeka, tak czasami do naszych serc musi popukać, bo gdzieś tam go nie szukamy, jesteśmy, gdzieś tam się na boku kręcimy. Właśnie łowimy te ryby, wracamy do jakiejś takiej codzienności, bez świadomości, że On jest cały czas, że On jest. Tacy obojętni się robimy na sprawy Boże. Po prostu życie już stoi w centrum. Ale nie życie z Nim po prostu. Nie On stoi w centrum, tylko po prostu życie samo, jakie jest. I oczywiście i tutaj musimy robić wszystkie rzeczy. Musimy dbać o pracę, o dom, o dzieci, o małżeństwo nasze i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas spojrzenie musi iść w górę. Ale Boża łaska jest wielka. I Pan Jezus naprawdę i tutaj okazuje łaskę też uczniom, Szymonowi, Piotrowi. I czytamy w 4 wersecie, że Jezus staje na brzegu. Czy Pan Jezus nie mógł po prostu pojawić się w łodzi? Przecież oni wszyscy byli tam na zewnątrz. Ale On pojawia się jakby celowo na brzegu. Gdzieś tam niby daleko, jakiś kawał drogi. Tak, że oni Go dokładnie nie widzą z daleka. Jezus z nimi rozmawia. Dzieci, macie coś do zjedzenia? Odpowiedzieli Mu nie. I mówi, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Dzieje się dokładnie to samo za pierwszym razem, kiedy Szymon został powołany, żeby pójść za Jezusem. Kiedy Pan poświadczył mu tym cudem, kim on jest. I teraz jaka jest tutaj reakcja Piotra? No Piotr jakby się nie orientuje w ogóle, co się dzieje. On w ogóle nie rozpoznaje obecności Pana Jezusa. Uczeń z boku mówi, Pan jest! Zobacz, Pan jest! I dopiero wtedy Piotr się ocknął i mówi, widocznie stwierdził, tak, rzeczywiście, to Pan jest. Że uczeń z boku musiał go puknąć. Czytamy tutaj, że Piotr jest nagi, to nas troszkę może przerażać, że on tam nago sobie po łodzi skakał, ale wtedy się mówiło, że jak mężczyzna nie miał od pasa wzwyż był nagi, to się mówiło, że on jest nagi. Także nie znaczy, że on był literalnie nagi, że nie miał majtek, że tak powiem, ale po prostu z gołą kratą, jak to się mówi, tam z gołą piersią tam na tej łodzi był. Także on się przepasał i wskakuje do tej wody i płynie do Pana. Właśnie jeśli jesteśmy w takim stanie, że już poszliśmy łowić ryby, że koncentrujemy się na codzienności zamiast na Panu, albo już nawet jeszcze jesteśmy krok dalej i mówimy nie tylko to, ale wracam naprawdę do grzechów, do starego życia, ale tak daleko nawet nie musi dojść, już tutaj musimy w tym momencie powiedzieć, nawet jeśli ten uczeń z boku nas popchnie i powie, Pan jest, jeśli my sami tego nie dostrzegamy i ktoś z boku nas napomniał, mówi, zobacz, to jest Pan, to wtedy czas na to, żebyśmy nie czekali na to, aż On do nas przypłynie, nie czekali, aż On pojawi się w łodzi, wskoczy do tej łodzi, tylko żebyśmy rzeczywiście im prędzej wskoczyli ku Niemu. Także jeśli i u nas Królestwo Boże gdzieś tam schodzi na drugi plan, to musimy wiedzieć, że Jezus jest nadal w pobliżu i działa. Nawet jeśli Go nie rozpoznajemy. Nawet jeśli nie rozumiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że on rzeczywiście tam jest, że jest daleki, tak jak oni z tej łodzi patrzyli, daleki jest, jakby zakryty, nie rozpoznawali go po wyglądzie najwyraźniej. I tak może być i u nas. Jeszcze może otworzymy na koniec 1 Piotra 2,4. Piotr pisze tutaj, przystąpcie do Niego, o Jezusie, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Zobaczcie, trzeci werset mówi, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Jeśli skosztowałeś tego, że Pan jest dobry, a rozumiem, że jako dzieci Boże skosztowaliśmy tego, no już, no inaczej byśmy nimi nie byli, myślę, rozumiem, tak. Także jeśli to skosztowaliśmy, to teraz czwarty werset mówi, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. Zróbmy to, przystąpmy do Niego. Nie czekajmy, aż On się zjawi, aż On nas, nie wiem, pociągnie za sobą, coś tam zmieni, coś tam rewolucję zrobi w naszym życiu. Nie. Pan mówi, teraz przystąp. I kochani, no, to nie jest zabawa, nie? To nie jest już jakieś tam, że my możemy sobie dalej spać i jakoś to będzie i Pan to już jakoś zrobi. Tak? Ale musimy my naprawdę wziąć się w garść. Wyjdź z łodzi i nie czekaj, aż Jezus się do ciebie zbliży, ale ty się zbliż do Jezusa. Bo inaczej czasami może powstać pytanie, czy my rzeczywiście wierzymy? Czy my rzeczywiście jeszcze wierzymy? Czy my jeszcze ufamy? Bo jeśli Pan mówi, ja jestem blisko, a my po prostu nie zważamy na to, to w którym momencie możemy jeszcze powiedzieć, że my wierzymy? Tak, że przychodzimy na nabożeństwa, czy to wystarczy, żebyśmy powiedzieli, że my wierzymy? Przecież my czytamy Biblię albo modlimy się. Chodzi o nasze serca. One muszą być blisko Jezusa. Tym chciałbym zakończyć.